radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład, zatytułowany Kościół pierwszych chrześcijan, poprowadzi ksiądz profesor Antoni Żurek. W starożytnym credo jest artykuł Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Jak doszło do sformułowania tego artykułu i jak go rozumiano?
Zanim zaczniemy wyjaśniać znaczenie tego artykułu wiary, wpierw należy zapoznać się z rzeczywistością samego Kościoła, a więc musimy sobie przypomnieć, jak się narodził, jak się kształtował. Bez tego wszystkie opinie o Kościele będą niezrozumiałe. Historia Kościoła zaczęła się, jak wiadomo, w Jerozolimie. Tam powstała pierwsza wspólnota wyznawców Chrystusa, czyli Eklezja, zgromadzenie. Tworzyli ją apostołowie oraz grupa uczniów i uczennic Chrystusa. W tej wspólnocie wykształciły się pierwsze struktury, powstawały urzędy i z nimi związana terminologia, a więc nazwy poszczególnych urzędów. Zaczęły powstawać kościelne instytucje. Była to jednak wspólnota bardzo specyficzna, której nie można było odwzorować nigdzie indziej. O specyfice tej wspólnoty stanowiło choćby to, że w jej skład wchodzili apostołowie. W żadnym innym miejscu nie udało się zgromadzić wszystkich apostołów. Taka sytuacja mogła trwać nawet kilka lat, w ciągu których Kościół zdobywał pierwsze doświadczenia i powoli odkrywał prawdę o sobie samym. W tej wspólnocie rodziły się zwyczaje, później traktowane jako tradycja, którą należało szanować, bo są apostolskie, czyli powstałe w czasach apostolskich. Chociaż w chwili, gdy one powstawały, nikt nie myślał, że tworzy coś trwałego. Dokąd wspólnotę tworzyło ograniczone grono osób, nie wymagała ona posiadania żadnych struktur. Ktoś udzielał gościny apostołom, ktoś inny udostępniał dom dla odbycia spotkań modlitewnych. Jednak życie wymusiło podjęcie prób zorganizowania tej wspólnoty. Zaczęły powstawać pierwsze instytucje. Pojawiły się choć sprawy materialne. By im zaradzić, próbowano tworzyć wspólnotę dóbr. Chociaż akurat ten eksperyment nie przetrwał próby czasu i ten typ wspólnoty nie trwał długo. Chcąc zatem poznać i dobrze zrozumieć prawdę o Kościele, tak jak ją rozumieli pierwsi chrześcijanie, należy wyjść od ich jerozolimskiego doświadczenia.
Co wyróżniało wspólnotę jerozolimską?
Zaraz po odejściu Chrystusa, Jego uczniowie stanowili małą wspólnotę, połączoną wspólnymi przeżyciami i miłością do Chrystusa. Wszyscy przebywali w Jerozolimie, chociaż dla większości było to miasto obce. Swoje domy i warsztaty pracy pozostawili gdzie indziej. W żaden sposób ich wspólnota nie była zorganizowana i w pierwszym momencie po odejściu mistrza nikt z nich nie miał nawet ani nie miał zamiaru, ani pomysłu, by tę wspólnotę formalizować i w jakiś sposób organizować. Nawet apostołowie nie widzieli takiej potrzeby, a nie mieli też świadomości, że mają takie zadanie. W naturalny sposób największym autorytetem w tej grupie cieszyli się apostołowie. Uważano, że to grono ma istotne znaczenie, dlatego uzupełniono go o apostoła Macieja wybranego w miejsce Judasza. W tym gronie szczególny autorytet miał święty Piotr, o czym szeroko informują dzieje apostolskie. Autorytet całego grona apostolskiego oraz samego świętego Piotra był naturalny i nie wymagał uzasadnienia. Wokół apostołów gromadzili się ci, którzy uwierzyli w Chrystusa. Było ich coraz więcej. Spotykali się w prywatnych domach i tam, jak zapisał autor dzieł apostolskich, modlili się i łamali chleb. W ten sposób wypełniali polecenie Chrystusa. Ich życie wspólnotowe wyrażało się w dwóch formach: w gromadzeniu się po domach i w świadczeniu sobie wzajemnej pomocy. Gromada stale rosła, co powodowało problemy organizacyjne. Apostołowie zaczęli więc przydzielać zadania ludziom, których powoływano na drodze wyborów. W ten sposób powstał urząd diakona, czyli człowieka, który miał się troszczyć o sprawy organizacyjne. Apostołowie byli przeświadczeni, że ich zadaniem jest głoszenie nauki Chrystusa, kierowanie modlitwą, sprawowanie Eucharystii, przyjmowanie nowych wyznawców przez udzielanie chrztu. Oni również zauważyli potrzeby materialne rodzącej się wspólnoty. Sami apostołowie pochodzili spoza Jerozolimy i nie mieli żadnych własnych środków utrzymania. Ktoś musiał im je zapewnić. Z tej potrzeby zrodziła się wspomniana wspólnota majątkowa, polegająca na tym, że nowo wstępujący i bogatsi przekazywali czasem część, a czasem całość swego majątku na rzecz wspólnoty. Zgromadzonym w ten sposób dobrami zaspokajano potrzeby tych wszystkich, którzy takiej pomocy potrzebowali. Tym zawiadywali wspomniani wcześniej diakoni. Chrześcijanie jerozolimscy rekrutowali się spośród Żydów, zarówno tych pochodzących z tego miasta, jak też tak zwanej diaspory, którzy czasowo przebywali w Jerozolimie. Tych pierwszych nazywano Hebrajczykami, a tych drugich Helenistami. Hebrajczycy na co dzień używali języka aramajskiego i byli bardzo przywiązani do tradycji żydowskich. A heleniści posługiwali się językiem greckim i byli mniej rygorystyczni w podejściu do tradycji. Wszyscy jednak przyjmujący chrzest nie wyrzekali się swoich wcześniejszych zwyczajów, o ile nie były sprzeczne z zasadami Ewangelii. To nikogo nie dziwiło. Widocznym tego znakiem było uczęszczanie do świątyni. Apostołowie i chrześcijanie jerozolimscy spotykali się tam, a oprócz tego w domach prywatnych, gdzie sprawowali czysto chrześcijańskie obrzędy. Chrześcijańska wspólnota w Jerozolimie przez pewien czas nie była nawet zauważana przez osoby z zewnątrz, czyli władze rzymskie. Zostali zauważeni natomiast przez swoich ziomków. Rzymianie, którzy okupowali Palestynę, długo nic na temat chrześcijan nie wiedzieli. Przede wszystkim dlatego, że byli relatywnie skromną grupą i mało się różnili od pozostałych Żydów.
W jaki sposób powstawały wspólnoty poza Jerozolimą?
Chrześcijanie rekrutujący się głównie z helenistów wracali do miejsca zamieszkania i tam stawali się zaczynem nowych wspólnot chrześcijańskich. Również apostołowie, być może ze względu na nakaz misyjny Chrystusa, zaczęli opuszczać Jerozolimę. Wyjeżdżali do pobliskich miast i tam wśród Żydów starali się propagować prawdę o Jezusie Chrystusie i nadejściu Królestwa Bożego. W rozpoczęciu działalności misyjnej pewną rolę odgrywały także okoliczności zewnętrzne. W Jerozolimie rozpoczęły się prześladowania i szykanowanie wyznawców Chrystusa. W tej sytuacji część z nich wyniosła się i udała do różnych miast, najpierw Palestyny, a następnie do miast dalej położonych. W ten sposób wspólnoty chrześcijańskie zaczęły się pojawiać w coraz to nowych miejscach. Ta działalność nabrała tempa i dynamiki z chwilą, gdy pojawił się apostoł Paweł. Z nim wiąże się głównie otwarcie kościoła na chrześcijan pochodzących spoza kręgu żydowskiego, czyli z pogan, jak to wówczas mówiono. Nawracanie pogan spowodowało pewne zamieszanie wśród chrześcijan. Ani apostołowie, ani tym bardziej żydowscy chrześcijanie początkowo nie wiedzieli, jak traktować tych nawracających się pogan. Chodziło przede wszystkim o to, czy muszą oni zachowywać zwyczaje żydowskie, na przykład dotyczące zakazów spożywania niektórych pokarmów. Ostatecznie te trudności wyjaśniono na tzw. Soborze Jerozolimskim, kiedy to apostołowie ustalili zasady, na jakich pogan należy przyjmować do kościoła.
Jak wyglądała organizacja, czyli struktura takiej wspólnoty?
Apostołowie nie mieli gotowego przepisu, jak ma wyglądać wspólnota chrześcijańska. Powoli dopiero odkrywali, co jest potrzebne do jej funkcjonowania i w odpowiedzi na te potrzeby ustalano nowe rozwiązania. Jest rzeczą zadziwiającą i zastanawiającą zarazem, że rozwiązania przyjęte w jednej gminie łatwo i szybko przyjmowały się w innych, choć nie istniało coś takiego jak jakieś odgórne rozporządzenie. Początkowo w dużej mierze wzorowano się na gminie jerozolimskiej, a następnie na gminach założonych przez apostołów. Zazwyczaj Było tak, że gdy w jakiejś miejscowości powstawała grupa chrześcijan, zapraszano któregoś z apostołów, a ten na miejscu ustanawiał im przełożonego. Mógł to być jeden z tamtejszych chrześcijan, względnie przybyły wraz z apostołem i tego ustanawiano przełożonym. Najczęściej nazywano go episkopus, czyli nadzorujący. Pierwszych biskupów ustanawiali apostołowie, następni już ci ustanowieni przez nich biskupami. Istotą obrzędu ustanowienia kogoś biskupem było nałożenie rąk. Najpierw przez apostołów, a później przez ustanowionych już biskupów. Apostołowie, a konkretnie święty Paweł, określili pewne warunki, jakie winien spełniać kandydat na biskupa. W późniejszym okresie pojawiały się coraz to nowe wymagania stanowiane kandydatowi. Najczęściej miały one charakter moralny. Musiał też posiadać przygotowanie intelektualne, bo jego zadaniem było nauczanie. Im wspólnota była większa, tym łatwiej było znaleźć kogoś lepszego kandydata. W małych miejscowościach od takiego kandydata było trudniej. Każda wspólnota miała znaleźć takiego kandydata i przedstawić go do obrzędu nałożenia rąk. Zadaniem biskupa było przede wszystkim kierowanie wspólnotą. Miał organizować życie religijne. Na nim spoczywał obowiązek nauczania i przewodniczenia w życiu sakramentalnym. On też miał czuwać nad dyscypliną we wspólnocie. Biskupowi mieli pomagać prezbiterzy, czyli starsi. Pierwszy raz instytucja starszych pojawiła się w Jerozolimie. Jak się wydaje, gdy z Jerozolimy część apostołów wyruszyła na misję, tym, którzy tam pozostali, zaczęli pomagać tzw. starsi. Nazywano ich tak być może ze względu na wiek, ale również na autorytet, jakim cieszyli się ci mężowie we wspólnocie. Święty Paweł również dla tej grupy określił zasady, na jakich winni oni być wybierani i czym winni się oni odznaczać. Tymi wytycznymi winni się kierować wyborcy, choć zawsze trzeba było uwzględniać warunki lokalne. Podobnie jak w przypadku biskupów, wyborów dokonywano w lokalnej społeczności spośród jej członków. Zatem możliwości wyboru były ograniczone. Nigdzie nie określono, ilu tych prezbiterów winno być w każdej wspólnocie. Decydował o tym lokalny biskup. On też ich ustanawiał przez obrzęd włożenia rąk. Prezbiterzy, czyli starsi, pomagali biskupowi przede wszystkim we wszystkich czynnościach liturgicznych i duszpasterskich. Musieli mieć zatem pewne przygotowanie i predyspozycje do tego. Wprawdzie liturgia była jeszcze bardzo prosta, ale do jej sprawowania trzeba było się trochę przygotować. Tym bardziej, że w nagłych przypadkach prezbiter musiał zastąpić biskupa. Biskup wraz z prezbiterami był traktowany jako przełożeni wspólnoty. Oni podejmowali najważniejsze decyzje dotyczące całej wspólnoty, ale też poszczególnych członków, zwłaszcza w przypadku jakichś nadużyć. Przede wszystkim jednak troszczyli o sprawy religijne. Przewodził biskup, a prezbiterzy stanowili rodzaj rady biskupiej. Oczywiście każda wspólnota powoływała diakonów, bo praca charytatywna wszędzie była potrzebna. Oni też byli wybierani w takiej liczbie, jaka była potrzebna danej wspólnocie. Oni też byli ustanawiani na urzędzie przez obrzęd nałożenia rąk biskupa oraz miejscowych prezbiterów. Początkowo w gminie jerozolimskiej mieli zadania związane wyłącznie z działalnością charytatywną. Z czasem diakoni mieli coraz więcej obowiązków. Mieli organizować pomoc dla osób potrzebujących, rozdzielać środki materialne. Z tej racji na nich spoczywał obowiązek administrowania środkami materialnymi, jakie były do dyspozycji wspólnoty. Trzeba dodać, że początkowo były one bardzo skromne. Ograniczały się do tego, co członkowie wspólnoty składali podczas sprawowania Eucharystii. W niedługim jednak czasie diakonom zadań przybyło, bo zaczęli pomagać podczas sprawowania liturgii. Czytali Ewangelię, kierowali porządkiem, pomagali przy rozdzielaniu Eucharystii, a nieobecnym ją zanosili do domów. Na co dzień pomagali biskupowi w administrowaniu wspólnotą. Często załatwiali bieżące sprawy w jego imieniu, służąc choćby jako kurierzy w kontaktach między biskupami i sąsiednimi wspólnotami. Początkowo we wspólnotach byli też ludzie wykonujący inne funkcje. Mówi się o prorokach, nauczycielach, apostołach. Tych ludzi nie wybierano. To byli ludzie, którzy z własnej inicjatywy, uważając się za powołanych przez Boga, podejmowali się głoszenie Ewangelii, często wędrując od wspólnoty do wspólnoty. Te funkcje w II wieku zanikły. Natomiast pojawiły się inne, potrzebne do funkcjonowania wspólnoty. Ważną funkcję pełnili na przykład fosorzy, czyli ludzie opiekujący się grobami i zajmujący się pogrzebami. Potem potrzebni stali się ostariusze, czyli ludzie odpowiedzialni za utrzymanie pomieszczeń służących do kultu. Wśród pozostałych wiernych wyróżniano jeszcze przynajmniej dwie specjalne grupy. Jedną z nich były wdowy, o których pisze już święty Paweł. Były to starsze kobiety, które nie miały zapewnionych warunków życia w swoich rodzinach. Taka sytuacja wynikała przede wszystkim z ówczesnych stosunków społecznych. Sytuacja kobiet owdowiałych była często bardzo trudna. We wspólnocie kościelnej znajdowały one wsparcie, a w zamian ofiarowały swoją modlitwę oraz przykładny styl życia. Zdrowsze i sprawniejsze angażowano do pracy charytatywnej oraz katechetycznej. Mogły pomagać osobom wymagającym opieki albo pomagać w przygotowaniu kobiet do chrztu świętego. Inna była sytuacja dziewic. Były to kobiety, które w imię chrześcijańskich ideałów rezygnowały za mąż pójścia. W pierwszych wspólnotach takie osoby były, o czym wspominają nawet pisma Nowego Testamentu. Otoczone były one szacunkiem ze strony członków wspólnoty. Mieszkały w swoich domach, często przy rodzinach, albo utrzymując się z własnych środków.
Jak wyglądały relacje między poszczególnymi gminami chrześcijańskimi?
Każda gmina chrześcijańska była samodzielna, ale wszyscy chrześcijanie byli przeświadczeni, że przynależą do jednego organizmu i tworzą jedno ciało Chrystusa. Jedność ta wyrażała się w utrzymywaniu kontaktów, niesieniu sobie wzajemnej pomocy, wymianie doświadczeń, zwłaszcza na poziomie przełożonych wspólnoty. Początkowo nie było formalnych zależności między gminami, choć gminy założone przez apostołów cieszyły się nieco większym szacunkiem. Samodzielność gminy wyrażała się przede wszystkim w tym, że przełożeni jednej gminy nie ingerowali w życie innej. Swoje funkcje spełniali też w ramach wspólnoty, w której byli powołani. Ponieważ wszystkie gminy miały taką samą strukturę, więc przełożeni poszczególnych wspólnot mieli poczucie braterstwa, a nie zależności. Jakkolwiek rodziły się pewne różnice wynikające z osobistego autorytetu poszczególnych biskupów. Był to autorytet oraz wpływ moralny i nie przekładał się w żaden sposób na zwiększenie jego władzy. Z czasem ta sytuacja się nieco zmieniła, bo gminy starsze i większe stawały się ośrodkami oddziałującymi na inne okoliczne wspólnoty. Jedność samodzielnych gmin chrześcijańskich i przynależność do jednego wielkiego kościoła uwidaczniała się na różne sposoby. Każdy pojedynczy chrześcijanin doświadczał tej przynależności wtedy, gdy mógł liczyć na pomoc i gościnność od innych w czasie podróży, czy też w chwili, gdy znalazł się w innym mieście i w zupełnie i obcym środowisku. Wspólnotę odkrywał uczestnicząc w życiu religijnym, które w gminach chrześcijańskich wszędzie były takie same. Te same były również zasady obowiązujące poszczególnych chrześcijan. Na tych samych zasadach opierało się życie każdej gminy chrześcijańskiej, niezależnie w której części cesarstwa się ktoś znalazł. Każdy chrześcijanin, znalazłszy się w jakiejkolwiek wspólnocie chrześcijańskiej, mógł w ten sam sposób wyznawać wiarę i jednocześnie liczyć na pomoc współwyznawców. Ta zaś była znacząca, bo chrześcijanie mieli obowiązek wspierać się wzajemnie i to czynili. Właśnie ta braterska więź i wzajemna pomoc była czymś niezwykle charakterystycznym dla wszystkich chrześcijan. Gminy wspierały się również w sposób systematyczny. Biskupi sąsiednich gmin kontaktowali się ze sobą, wymieniali doświadczenia, wspólnie rozwiązywali pojawiające się problemy. Tych zaś pojawiało się dużo. Chrześcijanie spotykali się z prześladowaniami ze strony środowiska pogańskiego oraz ze strony władz państwowych. W tej samej sytuacji pomagali sobie wzajemnie. Wspólnie występowali przeciw zagrożeniom wychodzącym spośród także nich samych. Od samego bowiem początku pojawili się wichrzyciele fałszujący naukę chrześcijańską albo szerzący zgorszenia. Biskupi ustalali między sobą wspólną linię postępowania wobec tych zagrożeń i trudności. Dzięki temu te same błędy były jednakowo piętnowane w całym Kościele. Z czasem te kontakty biskupów przerodziły się w systematyczną współpracę, czego wyrazem były synody, czyli regularne spotkania biskupów w ramach jakiejś prowincji i wspólne rozwiązywanie problemów. Wprawdzie każda gmina chrześcijańska była samodzielna i biskup stojący na jej czele miał pełną władzę nad swoimi współwyznawcami, ale jeden biskup miał od samego początku szczególny autorytet. Był nim każdorazowy biskup Rzymu. Miał on szczególny autorytet jako następca świętego Piotra, który właśnie w Rzymie zakończył życie męczeńską śmiercią. Jego następcy czuli się odpowiedzialni za cały Kościół, a wyrazem tego były ich interwencje w gminach, czasem nawet bardzo odległych, gdy dochodziło tam do jakichś nieporządków. Z biskupem Rzymu konsultowano także trudne sprawy, których w ramach jednej czy też kilku gmin nie dało się rozwiązać. Autorytet biskupa Rzymu rósł, a gminę, na czele której stał, uważana była za, jak to jeden z ojców Kościoła wyraził, przewodzącą w miłości. Tak pisał właśnie w swoim liście biskup z Antiochii na początku II wieku. Wyrażał on przekonanie chrześcijan nie tylko o jakiejś szczególnej władzy biskupa Rzymu, ale wiarę w to, że wszystkie gminy chrześcijańskie stanowią jeden Kościół i znakiem tej jedności jest Kościół w Rzymie stanowiący punkt odniesienia dla wszystkich innych wspólnot.
Co jest niezwykłego w tym rozwoju Kościoła?
Kościół, o którym mówił Chrystus, nie został przez Niego ściśle określony. Przypomnijmy sobie najsłynniejszą scenę w tym względzie. Chrystus mówił, że zbuduje na Piotrze skalę swój Kościół, którego bramy piekielne nie zwyciężą. Nie podał jednak, jak ten Kościół ma wyglądać, a nawet co ma robić. W wielu miejscach podaje wprawdzie różne wskazówki, ale trzeba je było odszukiwać dopiero. Apostołowie, a następnie ich uczniowie, nie mieli żadnego schematu, według którego mogliby tworzyć struktury tej wspólnoty, a nawet nie mieli jasno określonych elementów, które miały ten Kościół tworzyć. Powoli, z nauki i czynów mistrza, wyłuskiwali wskazówki użyteczne do budowania tego zadania i tego zgromadzenia. To samo będą czynić następne generacje chrześcijan. W konfrontacji z sytuacjami, wobec jakich stawali, odkrywali w nauce Chrystusa użyteczne wskazówki. Na marginesie można dodać, że to dzieło wcale się nie skończyło. Kościół nadal rozpoznaje, kim albo czym jest i jaką rolę ma pełnić. To będzie trwało do końca świata. Powstawały zatem struktury i instytucje kościelne, czasem wzorowane na istniejących już wcześniej w Starym Testamencie, albo nawet w świecie pogańskim. Najczęściej te struktury i instytucje otrzymywały nazwy wzięte z codzienności, a one stawały się z czasem nazwami wyłącznie kościelnymi. Przecież dziś nikt nie pamięta, że terminy episkopus, prezbiter, diakon były w codziennym użyciu. Tak nazywano ludzi spełniających różne funkcje w życiu świeckim. Dziś jednoznacznie kojarzą się one z kościelną rzeczywistością. Tak tworzyły się widzialne elementy Kościoła. Jednocześnie Kościół, czyli wierni wraz z ustanowionymi przełożonymi, odkrywał swą pochodzącą od Chrystusa istotę. Niech to zilustruje przykład. Od samego początku było wiadomo, jak można stać się członkiem Kościoła. To powiedział Chrystus, mówiąc: udzielajcie chrztu. Apostołowie pamiętali o tym i tylko problemem było, na jakich warunkach tego chrztu udzielać. Oni też, A konkretnie święty Paweł wskazał, co robić z tymi, którzy po chrzcie sprzeniewierzyli się powołaniu. Należało ich usuwać ze wspólnoty. Problem pojawił się, gdy tacy usunięci chcieli powrócić. Przypominano sobie wówczas, że Chrystus dał apostołom także władzę odpuszczania grzechów. Nigdzie jednak nie było jasno określone ani jak, ani też na jakich warunkach można te grzechy odpuszczać. Zaczęły się gorące debaty w Kościele, z ogromnym zaangażowaniem poszukiwano właściwych rozwiązań. Efektem tych właśnie poszukiwań jest przyjęcie prawdy o możliwości pokuty w Kościele oraz wykształcenie praktyki pokutnej. Kościół nie tylko zrozumiał, że ma władzę odpuszczania grzechów, ale znalazł też sposób, w jaki należy to czynić. Tak było nie tylko w przypadku sakramentów. W podobny sposób Kościół odkrywał istotę swoich urzędów, a przede wszystkim zadania, jakie przed nim stawiał jego założyciel. Poznawał i coraz lepiej rozumiał swoją nadprzyrodzoną naturę, którą ma z woli Chrystusa i dzięki obecności Ducha Świętego. Widzialne struktury powinny tej rzeczywistości służyć i jak najpełniej je wyrażać.
Dzisiejszy wykład zatytułowany Kościół pierwszych chrześcijan poprowadził ksiądz profesor Antoni Żurek. Na zakończenie pytanie konkursowe. Kto to byli helleniści?
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.